Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko, zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać, tak jak i wczoraj, o kampanii samorządowej, która znajduje się w swojej ostatniej już fazie. Zapraszam na program. Dzień dobry, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Dorota Olko, rzeczniczka partii Razem, ale też szefowa sztabu Magdaleny Biejat, kandydatki Lewicy w Warszawie w wyborach na prezydenta miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oczywiście też posłanka na Sejm z Warszawy, to też ważne. Zacznijmy właśnie od stawki tych wyborów. Co liczy się dzisiaj w Warszawie? Co jest dzisiaj w tej kampanii, w tej ostatniej już jej fazie najważniejsze dla pani?
No myślę, że do końca kampanii ważne są rozmowy z mieszkańcami we wszystkich częściach Warszawy. Magdalena Biejat wczoraj na przykład była na Białołęce, która często jest taką dzielnicą przez swoją odległość, przez swoje położenie zapomnianą, co widać także po inwestycjach. Tramwaj na Zieloną Białołękę, mimo że był obiecany, no to wciąż nie został zrealizowany. O czym też radni Platformy Obywatelskiej przypomnieli sobie na koniec kadencji i uchwalili w tym celu uchwałę, która ma zachęcić prezydenta do tego, żeby tę inwestycję przyspieszyć. Więc myślę, że ta kampania, która toczy się nie tylko w centrum Warszawy, na ostatniej prostej jest szczególnie ważna. Dla nas też przez całą kampanię bardzo ważnym jej elementem jest pokazywanie całej naszej lewicowej drużyny tutaj w Warszawie i podobnie zresztą jest w całej Polsce. Staramy się pokazać, że tak jak w poprzednich wyborach, czyli w wyborach parlamentarnych, stawialiśmy na współpracę, stawialiśmy na drużynową grę. Tak samo tutaj w wyborach samorządowych, gdzie startujemy w różnych konfiguracjach i w przypadku niektórych miejscowości to są szerokie listy, w przypadku niektórych to są listy koalicyjne lewicy, ale wszędzie to jest zróżnicowana, różnorodna drużyna, która też stara się do ostatniej chwili docierać do różnych elektoratów i tak jak powiedziałam, rozmawiać też z tymi grupami, które bywają zapomniane i które nie są w oczywisty sposób wyborcami lewicy.
To jest też pytanie oczywiście o wynik. Na jaki wynik pani liczy? Czy to będzie dwucyfrowy wynik w Warszawie?
No oczywiście mam nadzieję i myślę, że na dwucyfrowy wynik jest w Warszawie realna szansa, bo ja myślę, że tutaj bijemy się o wynik nie tylko dwucyfrowy powiedziałabym, ale wynik dwucyfrowy i wysoki, bo ta kampania Magdaleny Biejat pokazała, że w ogóle jako ugrupowania lewicowe i ruchy miejskie, które tutaj w Warszawie startują razem z nami, jesteśmy w stanie nadawać ton w ogóle debacie kampanijnej, pokazywać jakie rozwiązania powinny dzisiaj być dyskutowane w nowoczesnym wielkim mieście. I mam nadzieję oczywiście, że to znajdzie odzwierciedlenie w wyborach, to, że to do kampanii Magdaleny Biejat i całej lewicowej drużyny odnosili się inni kandydaci i to, o czym mówiliśmy, stawało się, no jakby było w centrum dyskusji.
A zaryzykowałaby pani taką tezę, że dla Platformy największą konkurencją w tych wyborach była właśnie, jest i była właśnie lewica? Tak się spolaryzowała ta kampania na tej osi?
Trudno mi mówić, jak postrzega to też sama Platforma. Myślę, że chciałabym tak o tym myśleć, że wciąż największym konkurentem dla nas wszystkich, najważniejszym jest Prawo i Sprawiedliwość, bo jeśli chodzi o sejmiki, to myślę, że ważniejsza niż ta walka między ugrupowaniami dzisiejszej większości sejmowej powinna być koncentracja na tym, żeby jak najwięcej mandatów odebrać Prawu i Sprawiedliwości, tak, żeby była szansa, żeby w jak najmniejszej liczbie miejsc Prawo i Sprawiedliwość dalej rządziło. No ale tak jak Warszawa jest też takim przykładem, że to lewica jest w stanie wychodzić krok do przodu i pokazywać, że hej, no już nie musimy toczyć tej plemiennej walki PiS-Platforma, bo PiS jest dzisiaj słaby, jest w odwrocie, w Warszawie nie ma żadnych szans, więc pogadajmy o konkretach. I to wydaje mi się, że właśnie takim partnerem, nie wiem czy chcianym, czy niechcianym, bo pewnie wygodniej jest, jak nie ma konkurencji na propozycję, ale dla miasta jest lepiej, kiedy ona istnieje. Więc takim konkurentem myślę, że dla Platformy rzeczywiście jest Lewica, który też zmusza do jakiegoś wysiłku i koncentracji właśnie na myśleniu o przyszłości w ogóle, o rozwiązaniach, o tym, jakie mamy problemy do rozwiązania, co można by zrobić lepiej i jak to robić. No i myślę, że...
Jedna rzecz. Ale przyzna pani, że tu wejdę w słowo, ale przyzna pani, że ta kampania samorządowa w tym roku no, niewiele się, znaczy inaczej, jest zupełnie różna od tej, która była prawie 6 lat temu, że i w Warszawie, i ogólnokrajowo klimat jest zupełnie inny i ta kampania jest też przez to inna.
Tak, no to jest. Myślę, że też to jest specyfika kalendarza wyborczego. Poprzednio wybory samorządowe to były pierwsze wybory po długim czasie, więc chociażby no, przez samych działaczy politycznych, aktywistów, ludzi zaangażowanych w politykę, ale i komentatorów były długo wyczekiwanymi wyborami właśnie ze względu chociażby na samą przerwę. Te wybory samorządowe są w mojej ocenie też wyjątkowo trudne, bo są po bardzo długiej, wydłużonej kadencji, są właśnie niedługo po wyborach parlamentarnych, które wszystkich, mam wrażenie, bardzo mocno wydrenowały, bo włożyli, i nie mówię tu tylko o swoim ugrupowaniu, całej formacji politycznej, ale wszystkich, wszyscy, że myślę, że włożyli w te wybory parlamentarne, maksimum wysiłku. No i teraz w krótkim czasie, też po kształtowaniu się koalicji rządowej, mamy te wybory samorządowe. Też często zapominamy o takich zupełnie banalnych czynnikach, które są ważne, że wybory samorządowe są w tym roku no jednak wczesną wiosną przy niesprzyjającej pogodzie w dużym stopniu, co dodatkowo sprzyja temu, żeby koncentrować się, żeby liderzy koncentrowali się na polityce ogólnopolskiej, która swoim torem się cały czas toczy, a ta kampania lokalna no jest specyficzna, bo w marcu na przykład no to jeszcze nie jest sezon na pikniki, wiece, czyli to, co mogłoby być w kampanii samorządowej najfajniejsze, takie najbardziej pobudzające też wyborców. Ja jestem bardzo ciekawa, jaka w związku z tym będzie frekwencja wyborcza.
Bardzo zależy
od miejsca. I tam, gdzie się toczą realne, ciekawe pojedynki, na przykład w bitwie o fotel prezydenta, one często się toczą też poza jakby tym centrum zainteresowania ogólnopolskich mediów. Ja na przykład dopiero co wróciłam z Siedlec moich rodzinnych. Tam jest w zasadzie bardzo zacięta, wyrównana walka między trzema kandydatami na prezydenta z bodajże pięciu. I takie też jakby te układanki wyborcze są bardzo specyficzne. No, na przykład nasza lewicowa ekipa z lewicowych partii, aktywistów lokalnych idzie z komitetem Kocham Siedlce Grzegorza Orzełowskiego, czyli z Trzecią Drogą, z Polską 2050, z Szymonem Hołownią, z lokalnymi stowarzyszeniami, Platforma idzie swoją drogą, ale no myślę, że to jest też dobra informacja dla miasta, że jest ileś propozycji, ileś osób, którym zależy na przyszłości miasta i tam naprawdę kampanię widać absolutnie wszędzie i myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy bój.
Tak samo jest w moim rodzinnym Krakowie, tam też ta kampania jest bardzo intensywna, ale wróćmy jeszcze do tej frekwencji, bo poruszyła Pani też ważną rzecz i też pytanie o to, kto tak naprawdę się pojawi przy urnach wyborczych, kto będzie zmobilizowany, a kto może być zdemobilizowany w niedzielę, jak pani sądzi, jeśli chodzi o te główne bloki w elektoratach?
No też z perspektywy Warszawy, gdzie jednak spędzam większość kampanii, chociaż staram się pomagać naszym kandydatom w całym kraju, no ale to tutaj kampania ze względu też na zaangażowanie w sztab Magdy Biejat, na to, że jestem posłanką z Warszawy, jest gdzieś tam centrum mojego zainteresowania w tych wyborach. No to jest ciekawe, bo jeśli chodzi o siły polityczne, no to tutaj na przykład nie widać trzeciej drogi, która zdecydowała się nie wystawiać prezydenta, kandydata na prezydenta miasta. No i przez to moim zdaniem z tego głównego wyścigu też do Rady Miasta trochę wypada, bo trochę nie istnieje. Jak jeżdżę po Polsce, to widzę, że trochę inaczej jest w przypadku rad powiatów, sejmików wojewódzkich po części, tam już widać mobilizację tych partii, takich jak chociażby Trzecia Droga, która chyba jednak zdecydowała się koncentrować siły poza dużymi miastami. My na przykład, i myślę, że to będzie też widać po wynikach wyborczych, my jako Lewica stawiamy na jednak, ta przede wszystkim w tych wyborach, taki mamy priorytet na wyścigi w miastach prezydenckie, do rad miasta, wspomniany Kraków, pana redaktora. Tutaj akurat moja partia Razem startuje z komitetu Łukasza Gibały. Każdego dnia widzę w mediach społecznościowych, jak bardzo intensywnie dziewczyny prowadzą kampanię. I myślę, że ta kampania w Krakowie jest bardzo ciekawa i że widać to będzie też właśnie we frekwencji. W Warszawie kandydatura Magdaleny Biejat, w Olsztynie Bartosz Grucela, kandydat na prezydenta z partii Razem. Na przykład w Kielcach też i w całym w ogóle Świętokrzyskim, w miastach fajne ekipy kandydackie, w Kielcach, w Skarżysku Kamiennej i my jednak właśnie ten wysiłek koncentrujemy przede wszystkim jako Lewica, ale mówię tu przede wszystkim o partii Razem, na tych przyczółkach miejskich, gdzie wiemy, że nasz elektorat na to bardzo mocno czeka, gdzie chce takiej progresywnej zmiany w miastach, zastrzyku energii, budowy mieszkań na wynajem, takiej zielonej zmiany, żeby miasta były bardziej zielone, bezpieczniejsze. I myślę, że to właśnie odnosząc się do frekwencji, że to może być widać, kogo poszczególne partie zmobilizują, że na przykład nam bardzo zależy na mobilizacji tego elektoratu w średnich, dużych miastach, żeby tam powalczyć o różnorodną reprezentację w radach miasta. Elektorat trzeciej drogi, myślę, że...
To jedno pytanie, czy uważa Pani, że też ze swojego kampanijnego, politycznego doświadczenia, też ogólnego spojrzenia na sytuację, czy uważa Pani, że Szymon Hołownia wyborczo czy politycznie zapłaci w niedzielę za decyzję o tym, żeby głosować czy procedować, jak to się mówi, projekty dotyczące aborcji dopiero po wyborach samorządowych? Jak Pani sądzi?
Myślę, że tak. Mam nadzieję, że nie zapłacimy za to wszyscy jako klasa polityczna, jako jakaś nowa nadzieja po wyborach 15 października. Dlatego ja i moje koleżanki i koledzy bardzo staraliśmy się przypominać, szczególnie kobietom, że te wybory też są o prawach kobiet, bo na przykład to, czy będą szpitale bez klauzuli sumienia, czy będzie dobre wsparcie lokalnie dla ofiar przemocy w rodzinie, czy będzie lepsza sieć żłobków, to właśnie decyduje się w samorządzie i te wybory bardzo dotyczą takiej zwyczajnej codzienności każdej z nas i trzeba o tym pamiętać. I w ten sposób staraliśmy się mobilizować też dziewczyny, kobiety, żeby szły na wybory i dalej o to mocno apeluję, tutaj wykorzystując Państwa antenę, bo myślę, że kobiety mogły poczuć złość, frustrację, demobilizację i teraz być może panu marszałkowi Hołowni wydaje się, że już wszystko jest okej, jak ogłosił, że ten termin po wyborach jest. Ale dla kobiet to był najbardziej taki policzek, że właśnie usłyszały, że ten termin zależy w jakiś sposób od wyborów, nie wiedzieć czemu, bo to jest oczywiste, że no dla nas na przykład na Lewicy razem to jest oczywiste, że w każdym terminie mamy takie samo zdanie i nie musimy czekać i chować się z naszymi opiniami po wyborach. Więc kobiety poczuły się w moim odczuciu, tak jak obserwuję reakcje w internecie, na ulicach, jak rozmawiam ze swoimi też znajomymi spoza polityki, nie tylko w Warszawie, to poczuły się tak po prostu traktowane niepoważnie, protekcjonalnie, bo w tym tonie, w jakim Szymon Hołownia mówił o tych swoich decyzjach, było dużo takiej nieprzyjemnej, fałszywej troski, powiedziałabym. Najbardziej kobiety denerwuje. I myślę, że to będzie widać po wynikach trzeciej drogi, która była na fali wznoszącej po wyborach 15 października, a teraz no, kobiety pokazują żółtą kartkę tak na co dzień w internecie, a myślę, że też pokażą ją w wyborach i ten wynik nie będzie tak dobry, jak mógłby być w pewnym momencie.
Wyniki będziemy analizować oczywiście od samego końca ciszy wyborczej, czyli w niedzielę wieczorem i na rp.pl i w Rzeczpospolitej, ale na koniec jeszcze naszej rozmowy chcę zapytać o jeszcze jedną sprawę. Tak z perspektywy czasu, już minęło 100 dni rządu Donalda Tuska, ma pani poczucie, że partia Razem zrobiła dobrze czy niedobrze, że do tego rządu nie weszła, bo to miało swoje określone konsekwencje polityczne i oczywiście też w jakimś sensie też kampanijne. Jak to wygląda już po 100 dniach?
Powiem tak, po 100 dniach tak naprawdę w pełni odpowiedzialnie i na spokojnie trudno jest jeszcze coś ocenić, bo myślę, że to oczekiwanie, ja mimo, że jesteśmy poza rządem, to mam jednak dużą dozę jakiegoś realistycznego spojrzenia i wyrozumiałości dla tego rządu, że no umówmy się, w 100 dni nie da się zrealizować 100 obietnic i to raczej było błędem Platformy Obywatelskiej, że w kampanii obiecywała te 100 konkretów w 100 dni, bo to jest po prostu niemożliwe, żeby tyle reform, tyle jakichś nowych rozwiązań wprowadzać dobrze w tak krótkim czasie, więc myślę, że to był strzał w stopę i myślę, że szczególnie dobrze radzą sobie ci ministrowie, którzy właśnie na spokojnie, jak chociażby nie wiem, minister Bodnar, powoli realizują swój plan i nie robią tego na łapu-capu i nie wychodzą z tego różne błędy. I czy ja tego żałuję? Ja mogę powiedzieć otwarcie, że byłam raczej za opcją, żeby próbować w rządzie swoich sił, mimo pełnej świadomości, bo tu się wszyscy zgadzaliśmy razem, że w takim układzie sił raczej będzie ciężko nam wywalczyć te rzeczy, które są dla nas kluczowe. I tak jak powiedziałam, w tym momencie jeszcze bardzo trudno mi ocenić, czy to jest jakaś strata, ale jak patrzę, czego ten rząd na razie, no co nie do końca mówiąc delikatnie dowozi, jak chociażby pieniądze na budowę mieszkań na wynajem, o które bardzo walczy minister Kukucki z Nowej Lewicy, i wiem, że jest zdeterminowany i myślę, że tutaj chociaż częściowo ten realizację tego postulatu wyszarpie, ale widząc jak to idzie, jakie jest podejście do tego też innych sił w rządzie, no to myślę, że mieliśmy rację stawiając na to, że no jednak muszą być jakieś podstawowe gwarancje finansowe, chociażby dla realizacji jednego ważnego postulatu, żeby był sens do tego rządu wchodzić.
O tym jak będzie wyglądał rząd po 200 dniach i oczywiście o wynikach kampanii samorządowej będziemy mówić już wkrótce, to za 100 dni podsumowanie 200 dni, a w niedzielę już koniec ciszy wyborczej, jej początek w piątek i będziemy analizować pierwsze wyniki. Myślę, że będzie o czym mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce była Dorota Olko, rzeczniczka partii Razem, posłanka na Sejm z Warszawy i szefowa sztabu Magdaleny Biejat w tej kampanii samorządowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.